Krakowski Kongres Open Eyes Economy Summit, studio Pulsu Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej. Nasz kolejny gość, profesor Andrzej Sławiński, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej Szkoły Głównej Handlowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Panie profesorze, no nie sposób nie zacząć od polityki pieniężnej. Przypomnę, że były członek RPP, też jest z nami Rady Polityki Pieniężnej. Jak pan sądzi, czy jest szansa, że inflacja, która ostatnio nieco spadła, na tyle wyraźnie spada, że wyjdziemy z tego kryzysu inflacyjnego mniej poobijani niż wydawałoby się, nie wiem, kilka miesięcy temu w zeszłym roku, czy to są płonne nadzieje?
Ale co pan ma na myśli poobijani?
No mniej poobijani, no nie będzie nas dużo kosztować, że po prostu ona spadnie, ta inflacja, i już nie będziemy mieli problemu z
no wydaje mi się, panie redaktorze, że spadek inflacji, jaki był wynikiem działania czynników poza kontrolą NBP, czyli cen surowców, cen na świecie, cen żywności na globalnym rynku, to już się wszystko stało. Prawda? Czyli inflacja spadła. Ma pan inflację bazową na poziomie 8%. No to jest więcej niż 3 razy cel inflacyjny. A już na ceny usług sytuacja międzynarodowa nie ma takiego wpływu, prawda? Bo jest bardzo silna konkurencja na rynku towarów zagraniczna, ale na rynku usług konkurencja cenowa z zagranicy takiego wpływu już nie ma. No poza tym jest tak, o czym nikt nie mówi, że żeby inflacja doszła do celu, no to też musiałoby się obniżyć tempo wzrostu płac. Tak? A tu wszyscy się zachwycali, że ceny płac, znaczy, że tempo wzrostu płac jest tak wysokie, ale umówmy się, że ono też musi być niższe, żeby inflacja zeszła do poziomu celu. Tym bardziej, że no z wydajnością nie jest tak różowo, jak było wcześniej. Bo u nas często się powoływuje bank centralny tylko wtedy, kiedy mu to pasuje, na to, co w rezerwie federalnej się dzieje, co mówią, co robią, prawda? O tym, że podnosili stopy procentowe, jak inflacja spadała od połowy zeszłego roku, nie mówi się, prawda? I nie mówi się też właśnie o dyskusji bardzo intensywnej, jaka miała miejsce w Stanach właśnie o tym, że kiedy poziom płac, tempo wzrostu płac będzie w Stanach na takim poziomie, który umożliwi rezerwie federalnej dojść do celu.
Czyli myśli pan, że realny jest teraz scenariusz, że być może jednak będzie nas czekać pewne zaostrzenie polityki pieniężnej?
Tego nie wiem, wie pan, bo jeżeli pan, panie rektorze, mówi o polityce pieniężnej, to zdefiniujmy, co to jest.
No właśnie, to tak? Moje kolejne pytanie. Jak pan ocenia prowadzenie polityki pieniężnej przez bank centralny?
Polityka pieniężna to jest dostosowywanie stóp procentowych do oczekiwanego biegu zdarzeń w gospodarce. Tak. I banki centralne są niezależne po to, żeby mogły to robić. Żeby mogły odpowiednio wcześnie podnosić stopy, żeby inflacja nie uciekła na zbyt wysoki poziom, co niesie z sobą bardzo wysokie koszty dla gospodarki. Jak ja byłem w Radzie Polityki Pieniężnej, to w pewnym momencie było mi bardzo przyjemnie, jak zobaczyłem, że uczestnicy życia gospodarczego bardziej analizują dane niż to, co my mówimy, tak? Czyli było zaufanie do tego, że polityka pieniężna po prostu będzie dostosowywana do oczekiwanego biegu zdarzeń w gospodarce. To jest polityka pieniężna. Natomiast jeśli decyzje banku centralnego nie są dostosowywane do przyszłego biegu zdarzeń, tylko no, albo są zbyt późno podnoszone stopy, zbyt mało, albo są obniżki w sytuacji, kiedy w ogóle nie ma żadnego to uzasadnienia makroekonomicznego, to ja się pytam, czy to jest polityka pieniężna. No?
Rozumiem. Czy w takim razie myśli pan, że no bo z tą polityką pieniężną w ostatnich latach były te kryzysy, pandemia, banki centralne no trochę zmieniły swoje zachowanie, można tak powiedzieć. Poza tym dbaniem o niską inflację pojawiło się też dbanie o stabilność finansów. Czy nie na świecie? Może ta dawna polityka pieniężna w obecnych czasach już nie ma racji bytu? Może trochę banki centralne inaczej będą działać?
Gdyby tak było, to banki centralne zmieniłyby cele inflacyjne, prawda? A nic takiego, panie redaktorze, się nie dzieje. Po prostu był bardzo specyficzny okres. Banki centralne, rządy musiały zastosować bardzo silne bodźce fiskalne w czasie epidemii COVID-u. Tak silne, że nawet w wysoko rozwiniętych gospodarkach podaż oszczędności była zbyt mała, żeby te deficyty sfinansować. No, poza tym te wydatki się działy w trakcie lockdownów, więc był wzrost podaży pieniądza, a podaż towarów i usług nie mogła się zwiększyć. Więc był to absolutnie wyjątkowy okres. On przyniósł wysoką inflację, potem napaść Rosji na Ukrainę, ale ja nie widzę powodów, żeby sądzić, że banki centralne zaczęły prowadzić politykę pieniężną, czy mają zamiar prowadzić politykę pieniężną w inny sposób niż dotąd, bo banki centralne w przeszłości się przekonały o tym, że znaczy w latach 70., gdy poza Bundesbankiem i Narodowym Bankiem Szwajcarii banki były zależne od rządów, no przekonały się o tym, jakie są wysokie koszty, jeżeli się pozwoli inflacji uciec na wysoki poziom. Przecież stagflacja nie przyszła dlatego, że banki za silnie podniosły stopy, tylko dlatego, że ich nie podniosły wtedy, kiedy trzeba było to zrobić. Także znaczy to, co pan redaktor mówi, ja nieraz słyszę, ale to oparcia w faktach nie ma. No, banki centralne robią to, co muszą, znaczy to do czego są zobowiązane. Poza tym, poza rezerwą federalną nikt nie ma podwójnego mandatu. Wszystkie banki są, banki centralne są zobowiązane do stabilizowania inflacji. Tylko rezerwa federalna ma podwójny mandat. No zresztą u nas, wie pan, te opowieści, że nie podnosimy stóp, bo będzie bezrobocie, no to nie miało żadnego związku z rzeczywistością, no bo w starzejącym się kraju naszym problemem od szeregu lat są
demografia.
No jest podaż na rynku pracy, prawda? I to nie jest przypadek, że na naszym rynku pracy setki tysięcy, na szczęście tak było, naszych przyjaciół z Ukrainy mogło pracować, tak? Dochody ZUS-u się zwiększyły, popyt w gospodarce był większy, prawda? Ale no to mówienie i takie ustawiczne, że gdyby podnieść stopy, to byłoby wysokie bezrobocie, no dosyć to było niesamowite, że co i rusz się powtarza rzecz, która nie ma związku z rzeczywistością.
A proszę powiedzieć kolejne, bo mówiliśmy o pandemii, natomiast w warunkach transformacji energetycznej, mamy transformację energetyczną, kryzysy energetyczne, które no może trochę osłabły, może nie, no sytuacja geopolityczna wciąż niepewna, a może jednak należałoby nieco odpuścić i zgodzić się na nieco wyższą inflację teraz, czy to nie ma racji?
Znaczy politykę klimatyczną należy prowadzić, to jest taka książka, Nauka o klimacie, profesora Szymona Malinowskiego. Chodził na tym samym, był na tym samym roku na fizyce, co moja żona. No, ten kryzys klimatyczny, wie pan, no co roku się ukazuje raport. Tam setki naukowców z całego świata o tym piszą, że to jest prawdziwy problem. Wie pan, ten problem wydawał się łagodniejszy do 2018 roku, kiedy wydawało się, i klimatolodzy byli tego zdania, że taka nieodwracalne, szybkie pogorszenie się, katastrofa klimatyczna, co dużo mówić, że ona zdarzy się, może się zdarzyć, jeśli temperatura na Ziemi wzrośnie o 4-5% w porównaniu do okresem przed uprzemysłowieniem. Ale w 2000, no i właśnie William Nordhaus stworzył model, prawda, te koszty, wtedy cena emisji jednej tony węgla to mogłoby być $50, ale w 2018 roku naukowcy z całego świata doszli do konsensusu, że to nas może czekać, katastrofa klimatyczna, jeśli temperatura na Ziemi wzrośnie między 1,5 stopnia i 2, a ona wzrosła już ponad 1%, więc jest blisko. Natomiast właśnie, wie pan, te żale, że te uprawnienia do emisji dwutlenku węgla są takie drogie, po prostu w latach 2010-2017 one były zbyt tanie. One były tak tanie, że miało to zbyt mały wpływ na emisję dwutlenku węgla przedsiębiorstw. No już co Polska z tym wyczyniała, to wszyscy wiedzą, prawda? Więc w Unii Europejskiej postanowiono, że cena tych pozwoleń musi być wyższa, żeby przedsiębiorstwa jednak robiły coś, co ochroni moje wnuki, pańskie dzieci, prawda? Że ryzyko kryzysu klimatycznego nie jest wymyślone.
Czyli rozumiem, że wyższą inflację jesteśmy w stanie zaakceptować w związku z tym. Tak?
Ale to wcale nie musi być wyższa inflacja, prawda? To jeśli będzie wyższa cena pozwoleń, to nastąpią zmiany strukturalne w produkcji energii. No, to, co w Polsce się działo, no, to tylko budzi oburzenie i nic więcej, prawda? Że ten udział zielonej energii jest zawstydzająco mały w Polsce. Po prostu.
Rozumiem.
To, że jakaś elektrownia na węgiel będzie sprzedawać droższy prąd, tak? No to jest wynikiem tego, co się działo wcześniej.
To na koniec jeszcze zapytam, no bo takie pytania, takie wnioski się pojawiają głównie na scenie politycznej, ale zapytam, czy należy pana zdaniem w jakiś sposób rozliczyć prezesa Narodowego Banku Polskiego z prowadzonej polityki, może zapytam polityki banku centralnego, bo pewnie pieniężnej wolałby pan, żeby tego tak nie nazywać.
Wie pan, jest w literaturze o polityce pieniężnej coś takiego jak democratic accountability. Prawda? Czyli banki centralne są zobowiązane do tego, że wykazać, że prowadziły politykę pieniężną zgodnie z regułami sztuki. No i bank centralny u nas tego nie robił. Więc teraz żale, że jest krytykowany. No bardzo przepraszam, bym przytoczył to jedną rzecz z 3x3 Aleksandra Fredry, ale nie. No i też no to się działo w banku samym. Wie pan, no sposób traktowania senackich członków Rady Polityki Pieniężnej. Absolutnie poniżej krytyki to było. Absolutnie. No więc jeśli ma być właśnie to democratic accountability, czyli takie no, demokratyczna kontrola banku, no to nie może być, że bank centralny wyczynia rzeczy, które są naganne, a jak ktoś bank centralny za to krytykuje, to bank centralny właśnie, och, tutaj zamach na moją niezależność. Tym bardziej, że tego rodzaju rzeczy mieszczą się w niezależności banków. To też jest wprowadzanie ludzi w błąd. Banki, jakby pan przyszedł do Izby Gmin, jak tam, jaki jest pytań, jaki jest grad pytań i jaka jest jakość tych pytań do prezesa Banku Anglii czy wiceprezesów, no to za dużo mniejsze rzeczy Bank Anglii jest krytykowany, no, w miażdżący sposób. No to tutaj, pamięta pan ten w zeszłym roku był taki mini kryzys w systemie emerytalnym, prawda? Że Bank Anglii musiał ratować fundusze emerytalne, bo znaczy one też po prostu niemądrze postąpiły, bo Bank Anglii mówił, jak to bank centralny wcześniej zapowiadał, że podniesie stopy, a oni jeszcze chcieli sobie zarobić na krzywej dochodowości, że niskie stopy, krótkie, no to kupowali dalej obligacje. No jak się stało to, co Bank Anglii obiecał, czyli poszły stopy w górę, no to ceny obligacji poszły w dół. No i okazało się, że Bank Anglii musiał interweniować na rynku, no bo po prostu zawiódł nadzór nad funduszami emerytalnymi, że dla zwykłych, krótkoterminowych zysków zrobili błąd w sztuce. Także...
Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę.
Niezależność to nie jest bezkarność.
Niezależność nie jest bezkarność. Tym puentujemy. Profesor Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za miłą rozmowę.